Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam.
Tell your husband he's so lucky all the way, and I will tell you what I mean. You are the queen of the Caribbean, and listen, this is what I want to say. Tell him he's so lucky all the way. Well, Tony is my name. Singing for you is my thing. Anywhere that you will be, I wish you love and prosperity. And let me tell you what I see so far. Hey.
W dzisiejszym odcinku zabieram Was na Trinidad. To niewielka karaibska wyspa, którą odwiedziłam w lutym, w najlepszym czasie, bo wtedy polska aura niekoniecznie zachęca nas do wychodzenia z domu, a już na pewno nie do imprez na świeżym powietrzu, a po drugiej stronie półkuli trwa gorący, kolorowy karnawał. Zanim odwiedziłam wyspę, miałam naprawdę blade pojęcie o tym, czego mogę spodziewać się na miejscu. Wiedziałam, że będę na wielu imprezach, a na najważniejszą z nich założę kostium zamówiony wiele miesięcy wcześniej, przypominający nieco te, które stereotypowo możecie kojarzyć z najbardziej znanego karnawału w Rio de Janeiro. No i będę w nim chodzić w biały dzień po ulicach miasta. Choć jest przepiękny, to składa się głównie z kolorowych szkiełek, kamyków, niebieskich tasiemek. Możecie go zobaczyć na moim Instagramie. To ciężko mi było sobie wyobrazić, że będę czuć się komfortowo w czymś tak skąpym. Już pierwszego dnia po wylądowaniu przekonałam się, że w Port of Spain, czyli stolicy kraju, panują nieco luźniejsze standardy na gości, a odkrywanie pośladków jest tak samo normalne jak pokazywanie ramion czy kolan. Nie ma niczego szokującego w wyjściu w stringach do supermarketu. I tak jest to prawdziwa historia i nie chodzi o to, że stringi były pod spodniami, tylko były główną częścią ubioru, zakrytego jakąś bardzo mocno prześwitującą siateczką. Jeszcze pierwszego dnia robiłam zdjęcia dziewczynom, które przychodziły na zakupy w ten sposób, ale już po kilku dniach przestało mnie to dziwić. Opowiem Wam dziś, jak do tego doszło i co jeszcze przy bliższym poznaniu straciło na kontrowersji.
There's a party in the engine room, we go jam instead, yeah. Yeah, in the engine room, we go. Yo, in the meantime, why don't you join me? Grab your bottle and come here with. Have a wonderful and fantastic carnival.
Na Trinidadzie tradycje karnawałowe są częścią żywej i naprawdę dynamicznie rozwijającej się kultury, która cały czas definiuje tożsamość narodową i jest czymś mocno różniącym się od tego, jak w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni definiować tożsamość narodową, która z uwagi na naszą historię w dużej mierze opiera się na wydarzeniach z przeszłości, wydarzeniach często tragicznych. Choć warto pamiętać, że i na Trinidadzie zabawa ma swoją ciemną, nierzadko tragiczną stronę, o której opowiem w dalszej części odcinka, słowami osoby, która stała się dla mnie osobiście szczególnie ważna w tej historii. Trinidad razem z sąsiednią wyspą Tobago tworzą jedno państwo o zaskakującej nazwie Trinidad i Tobago. Mieszkańcy często mówią na swój kraj TNT albo po prostu TT. W Polsce istnieje taka, można powiedzieć, miejska legenda, że jest to kraj, który był kiedyś skolonizowany przez Polskę. Jest w tym maleńkie źdźbło prawdy, chociaż nie kraj, a Tobago i nie przez Polskę, a przez Kurlandię, ale jest to temat na osobny odcinek. Ważne jest jedynie to, że obie wyspy mają odmienną historię. Mieszkańcy Trinidadu mówią, że na Tobago jest trochę bardziej jak na Jamajce. A sam Trinidad był kolonizowany jedynie przez Hiszpanów i Brytyjczyków, przez co obecnie większość mieszkańców to anglojęzyczni chrześcijanie. Chociaż kultura ma wpływy przede wszystkim osadników z Francji i Indii oraz niewolników z Afryki Zachodniej. Jest to ważne i będzie do nas często wracało w rozumieniu zwyczajów karnawałowych. Bo dzięki tej różnorodności kulturowej każdego roku tradycyjnie na tydzień przed początkiem Wielkiego Postu ta wielobarwna mieszanka wybuchowa eksploduje, tworząc wyjątkowy spektakl, którego uczestnikami są wszyscy mieszkańcy. Muzycy w tym czasie są podnoszeni do rangi bohaterów narodowych, a tak jak wspomniałam, poddawanie się ekstatycznej zabawie jest powodem ogromnej dumy i przejawem wielkiego patriotyzmu.
Good evening and welcome to Port of Spain. We wish you a good stay in Port of Spain and we hope to see you again soon.
Większość wydarzeń karnawałowych koncentruje się we wspomnianej już stolicy kraju, mieście Port of Spain, które na co dzień zamieszkuje niewiele ponad 80 tysięcy mieszkańców, czyli tyle co takie średniej wielkości powiatowe miasto w Polsce. Miałam okazję obserwować, jak to niewielkie, spokojne nadmorskie miasteczko zamienia się w tętniący życiem festiwal muzyki, tańca i niewiarygodnej różnorodności. Spróbuję przy użyciu dźwięku pokazać Wam fragment tego niezapomnianego doświadczenia.
Islands in the sun, islands in the fun.
Pięć najważniejszych słów, które są niezbędne dla zrozumienia karnawału, to soca, calypso, whining, pan i mas. Te dwa pierwsze, czyli soca i calypso, to dwa style muzyczne, które absolutnie dominują okres karnawału, przede wszystkim soca, i przeplatają się w tle odcinka. O wyjaśnienie, czym jest muzyka soca i calypso, poprosiłam Arona Duncana, lokalnego artystę, który od wczesnego dzieciństwa zwyciężał konkursy muzyczne, a dzisiaj jest uznanym twórcą i promotorem muzyki pochodzącej z Trinidadu oraz moim pierwszym gościem.
Well, calypso was actually originated from West Africa, right? It was how...
Calypso ma swoje korzenie w Afryce Zachodniej. W ten sposób niewolnicy komunikowali się ze sobą, rozmawiając o tym, przez co przechodzą z rąk właścicieli. Wykorzystali to jako formę komunikacji. I tak narodziła się muzyka calypso. Przez lata, po zniesieniu niewolnictwa, muzyka calypso stała się czymś, co ludzie wykonywali na konkursach i pokazach. Calypso to pierwszy rodzaj muzyki Trinidadu, która zdobyła popularność na całym świecie. Soca to styl muzyczny, który pochodzi od calypso, a jej twórcą był Ras Shorty. Soca jest stylem wywołującym radość, dlatego jest szybsza i znacznie krótsza niż przeciętne calypso. Soca ma sprawić, że poczujesz się szczęśliwszy. Sprawi, że wyjdziesz na paradę karnawałową i oddasz się szaleństwu. Podczas gdy calypso to bardziej komentarz społeczny. Kalipso częściej opowiada o tym, co dzieje się na świecie, o polityce, ważnych wydarzeniach w kraju czy przestępczości. Kalipso bardziej koncentruje się na poważnych tematach świata, podczas gdy Soka skupia się na dobrej zabawie. Soka to mieszanka soulu i kalipso. Ważny jest rytm. Kiedy słyszysz piosenkę Soka, musisz czuć ją w swoim pulsie. Musisz to czuć w każdej części swojego ciała. Nie możesz po prostu słuchać dobrze wykonanej piosenki Soka i stać w jednym miejscu. Musisz się poruszać. To dźwięk, który najpierw atakuje umysł, a potem biodra. Tworzą go wszelkiego rodzaju instrumenty. Przede wszystkim bębny, perkusja i bas.
It is made up of all different types of instruments. Firstly, the drums, percussion, bass.
That is what I'm feeling. Can you feel it? Oh, you don't know, but reach them. Watch the way we walk, we walk. Watch the way we talk, we talk. Watch the way we move. You don't know, but melody, we just come alive. Alive. Each and every time. Time, major part of life.
Soka to nie tylko styl muzyczny, ale też styl taneczny. O wyjaśnienie, czym jest, poprosiłam jedną z najlepszych tancerek tego stylu, czyli Lunę, która regularnie występuje z największymi gwiazdami tego stylu muzycznego, takimi jak Patrice Roberts czy Michelle Montano. Jest też niewiarygodną bombą energetyczną i fantastyczną nauczycielką tańca, czego mogłam osobiście doświadczyć.
Podstawowym ruchem w tańcu Soka jest winding. Ruch polega na kręceniu biodrami i talią. Pochodzi oczywiście od naszych przodków z afrykańskich plemion. Styl, z którego się wywodzi, to Mapuka. Teraz nazywamy ten ruch winding i jest on symbolem celebracji życia. Plemiona afrykańskie ruszały się w ten sposób, aby uczcić poród kobiety z plemienia i stąd tak naprawdę wziął się ten ruch. Teraz jest to po prostu sposób, w który okazujemy radość i celebrujemy muzykę Soka. W Soce cztery najważniejsze rzeczy to wspomniany winding, czyli poruszanie biodrami, skakanie, machanie rękami, wszyscy wiemy, co to tak naprawdę jest, oraz chipping, czyli stawianie takich małych kroczków podczas parady karnawałowej, kiedy staramy się dotrzymać tempa jadącym ciężarówką. Chipping to taki rytmiczny spacer przy ciężarówce.
Biorąc pod uwagę niewątpliwą seksualność tego stylu, który myślę, że przez wiele osób może być uznany za wulgarny i przekraczający granice wielu kultur w kontekście bliskości w tańcu, spytałam o stosunek do tego sposobu tańca na Trinidadzie, bo ja sama przyznam, że na większości imprez starałam się tańczyć raczej tyłkiem do ściany.
Rozumiem, że ten styl jest trochę bardziej seksowny i pikantny, szczególnie jeśli w trakcie tańca nosimy dosyć skąpe stroje karnawałowe. Ale w tym konkretnym kontekście społecznym każdy dobrze rozumie znaczenie i zasadność tego rodzaju ruchu. Nie twierdzę, że każdy musi się z tym czuć komfortowo. Nawet na Trinidadzie są ludzie, którzy nie tańczą tak jak ja. Ale wszyscy dokładnie rozumieją, co to jest i angażują się w sposób, który im odpowiada. Właśnie tak bym to podsumowała. Zrozumienie, poczucie komfortu i wybór.
Biorąc pod uwagę to, że od kilku dni słyszałam w zasadzie wyłącznie Sokę, która grana jest dosłownie wszędzie i do tego bardzo głośno. Już od momentu wylądowania na lotnisku, gdzie w hali przylotów wita radośnie przyjezdnych, we wszystkich sklepach, taksówkach, restauracjach czy z domówki u sąsiadu nazywanych tutaj Lime, spytałam Lunę o potwierdzenie, jak istotna jest Soka w kontekście karnawału.
Dla Trinidadu 100%. Karnawał nie byłby karnawałem bez Soki. Jest właściwie jej synonimem. Są nierozerwalne.
Do zrozumienia najważniejszych elementów karnawału potrzebne nam jest też zrozumienie instrumentu o wdzięcznej nazwie pan. Pisze się tak, jak się czyta. Tak jak pan Mieczysław czy pan Krzysztof. I ten pan, poza wydawaniem dźwięku, Jest też inspiracją do powstawania lokalnych społeczności i jednego z najważniejszych wydarzeń okresu karnawału, którym jest konkurs muzyki Pan o nazwie Panorama. Tak jak słyszycie, pisane tak jak panorama miasta. Pan nieprzypadkowo wygląda jak duża beczka po oleju, bo został stworzony z beczek po ropie i w tych beczkach wybito różne zagłębienia pozwalające na wydobycie całej gamy dźwięków. Ropa jest też głównym towarem eksportowym Trinidadu, dzięki czemu kraj nie jest uzależniony od turystyki. O kulturę grania na tym instrumencie spytałam Kami, lokalną mieszkankę, która wraz ze swoją cudowną rodziną gościła mnie w swoim domu w trakcie karnawału, dzięki czemu mogłam znacznie lepiej poznać lokalną kulturę i czuć się bardzo swobodnie, bo na przywitanie usłyszałam, że jedyna zasada panująca w ich domu brzmi: czuj się jak u siebie w domu.
Pan od zawsze był dla nas bardzo ważny, ale jego rola się zmieniła. Kiedy byłam dzieckiem, ani kobietom, ani dzieciom, nie wolno było grać na tym instrumencie. Było to wyłącznie męskie zajęcie dla członków gangów. Wszystkie zespoły grające na pan nazywały się w sposób sugerujący ich przynależność do świata przestępczego. Do dziś mamy Desperados, czyli Desperatów, Renegades, czyli Renegatów i tego typu nazwy. Tak to się zaczęło, choć nigdy do końca tak to nie wyglądało. Takie wrażenie odnieśli ludzie ze względu na historię pan. Jako dziecko wymykałam się z domu i chodziłam słuchać prób na podwórkach nazywanych Pan Yards. To bardzo się zmieniło. Obecnie szkoły mają swoje zespoły Pan. Kobiety i dzieci są bardzo zaangażowane w naukę gry. To jest wielka i bardzo pozytywna zmiana. Wspomniany Pan Yard to miejsce, gdzie paniści, czyli muzycy grający na Pan, przyjeżdżają ćwiczyć. Istnieją różne rozmiary zespołów. Od małego, który może liczyć od 15 do 25 muzyków, po duży zespół, który może składać się nawet ze 125 osób. Zwykle spotykają się na Pan Yards i ćwiczą. Zazwyczaj jest to miejsce w sąsiedztwie i w obrębie danej społeczności.
Teraz zabiorę Was ze sobą na zdecydowanie najbardziej intensywne dni w moim życiu, czyli ostatnie, finałowe dni przed Środą Popielcową. Był to jedyny czas w moim życiu, kiedy zabawa stała w absolutnym centrum życia i wszystko kręciło się wokół przygotowań do koncertów, imprez i maskarad. Był to czas, kiedy moje instagramowe stories nie wyrabiały z liczbą wydarzeń, bo w ciągu 24 godzin ich życia wrzuciłam na bieżąco zdjęcia z 3 różnych wydarzeń w kompletnie innych miejscach i strojach, a w międzyczasie musiałam jeszcze jeść, spać i szykować się do wyjścia. Od soboty do środy dzieje się tak dużo, że zdarzają się osoby, które nie wytrzymują tempa i ulegają przeciążeniu sensorycznemu. Osobiście udało mi się uniknąć tego przykrego doświadczenia, które może kończyć się omdleniem albo wyłączeniem reakcji na bodźce, choć słyszałam o przypadkach, kiedy trzeba było kogoś zabrać w tym stanie do szpitala. W weekend warto wybrać się też na finał wspomnianej panoramy tego konkursu grup muzycznych grających na instrumencie pan. Mnie niestety nie udało się zdobyć biletów na stadion, ale lokalni znajomi zabrali nas pod stadion, gdzie wszystkie najlepsze zespoły ćwiczyły występy przed wejściem, czekając na swoją kolej prezentacji przed jury. Dzięki temu w dość krótkim czasie mogłam posłuchać wszystkich najlepszych zespołów, w tym zwycięskich Renegades. Oficjalną część oglądaliśmy już po powrocie do domu w telewizji, na głównym kanale informacyjnym, gdzie koncerty były prezentowane i komentowane mniej więcej tak jak w Polsce mecz piłkarski, czyli były pokazy przerywane wejściem ze studia, gdzie na bieżąco komentowano, co się dzieje, a my w tym czasie szykowaliśmy się do kolejnego wyjścia. Był to dla mnie dowód na to, że w tym czasie nie ma na wyspie ważniejszych tematów, bo nie tylko telewizja, ale też wszystkie gazety na głównych stronach komentowały jakieś wydarzenie karnawałowe. W nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczęła się pierwsza i jak dla mnie najbardziej pamiętna impreza, czyli Jouvert, na który lokalnie mówią Jouve. Jak słyszeliście i mogliście domyślić się z mojej pokracznej wymowy, nazwa pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego świt. Nieprzypadkowo, bo parada rusza o 2 w nocy i trwa do rana. To z tej imprezy moi dużo starsi znajomi wrócili prawie w południe, a ja rozpoczęłam mój 24-godzinny maraton na Instagramie, no bo to była pierwsza z tych 3 czekających nas parad. W trakcie pochodu przez ulice miasta pojawiają się ciężarówki ze specjalnym wulkanicznym błotem pobieranym na wyspie, którym wszyscy spontanicznie marzą się nawzajem i można poczuć się jak dziecko taplające się w błocku bez myślenia o konsekwencjach. Jakiś czas później, podobnie jak na hinduistycznym święcie Holi, organizatorzy rozdawali kolorowe proszki, które przyklejały się do każdego kawałka ciała, świeżutko wymazanego błotem. Naprawdę nikt nie pozostał czysty, więc dobrze jest przyjść ubranym w czapkę albo perukę, co też zrobiłam, i ubrania, które można bez żalu wyrzucić do kosza. W trakcie parady pojawiły się też różne postaci pochodzące z tradycji afrykańskiej, takie jak niebieskie i czarne diabły, które symbolizują wyzwolenie z ograniczeń kolonialnej przeszłości, kiedy to niewolnicy, którzy zbiegli w góry przed swoimi panami, przychodzili do miasta, żeby postraszyć ludzi i zebrać trochę pieniędzy. I do dzisiaj część uczestników przebiera się za takie diabły, żeby symbolizować właśnie ten okres historii. Zaledwie kilkanaście godzin później, po wymyciu się z błota i kolorów, krótkiej drzemce, zmianie stroju i makijażu, wróciliśmy na kolejną paradę, tym razem karnawałowy poniedziałek. Organizacja parady to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, organizowane przez kilkadziesiąt firm, które przygotowują przejście swojego zespołu. Jest w tym wszystko: zapewnienie bezpieczeństwa, strojów, nagłośnienia, napoje, jedzenie, no i toalety. Zwykle dołącza się do tej samej grupy, z którą będzie się paradować na finałowej, wtorkowej maskaradzie, nazywanej, tak jak wszystkie inne maskarady, potocznie MAS. Poniedziałkowa parada jest to pewnego rodzaju przygrywka do dnia następnego z nieco skromniejszymi strojami, choć równie głośną soką bębniącą z ogromnych głośników przewożonych na specjalnie przygotowanych do tego ciężarówkach. Do dziś na wspomnienie parad czuję w uszach i płucach niewiarygodnie podkręcony bas. Wrażliwe osoby nie przetrwają bez porządnych zatyczek do uszu. Ja sama w takich chodziłam i mimo że lubię chodzić na koncerty i często stoję blisko głośnika, to takiego poziomu basu na pewno nie słyszałam nigdy wcześniej. Wszystkie wydarzenia składają się na kilkadziesiąt godzin zabawy do 2 gatunków muzycznych, dzięki czemu wszyscy są już w pełni przygotowani do wtorkowej parady, która podobnie jak ta znana w większości ludzi z Rio, jest konkursem zespołów prezentujących się w trakcie pochodu przed sędziami. To z tej parady pochodzi pewnie najwięcej zdjęć budujących obraz karnawału na świecie, czyli głównie przepiękne kobiety w niewiarygodnie skąpych strojach, uszytych przede wszystkim z kolorowych piór, koralików, diamencików, opinających żyłkami najbardziej intymne części ciała. I to wtedy na ciężarówkach pojawiają się największe gwiazdy, które wykonują swoje utwory lub po prostu bawią się w tłumie. Co roku w Port of Spain można zobaczyć pochodzącą z Trinidadu Nicki Minaj i wszystkich czołowych artystów muzyki soca, takich jak już wspomniany Marshall Montano, Patrice Roberts, Nyla Blackman czy Bungie Garlin. Dużym odkryciem było dla mnie to, że wizerunek Nicki Minaj, który jeśli kojarzycie, zawsze wydawał mi się mocno przerysowany i dosyć kontrowersyjny, czyli takie niewiarygodnie długie doklejane rzęsy, równie długie i sztuczne paznokcie i włosy, no i bardzo wyzywający lateksowy strój. A jak się okazało, to styl typowej dziewczyny z Trinidadu, który bardzo szybko przestaje być naprawdę jakkolwiek zaskakujący. Jednym chyba z najbardziej niezapomnianych momentów pozostanie dla mnie ten, kiedy na ciężarówce, przy której tańczyłam, nagle zupełnie niespodziewanie pojawił się Kes, mój ulubiony artysta muzyki soca, i wychylając się z ciężarówki, jak gdyby nigdy nic, wykonał piosenkę, która kandydowała w konkursie na hit karnawału i którą osobiście bardzo lubię. Sam pochód przez główne ulice tego, tak jak wspomniałam, naprawdę niewielkiego miasta jest dużym wyzwaniem logistycznym. W paradzie bierze udział tysiące osób paradujących za setkami ciężarówek. Dodatkowo każdy z zespołów na trasie pochodu ma zaplanowane przejście przez stadion, na którym sędziowie oceniają dany zespół w kilku mocno subiektywnych kategoriach, takich jak strój, umiejętność prezentacji czy poziom energii. Samo to przejście i taka, można powiedzieć, duża scena przy sędziach nazywana jest sokadromem, a w Rio na tego typu scenę mówi się sambadrom. Jest to moment absolutnie kulminacyjny. Przed przejściem DJ-e i wodzireje zagrzewają swój zespół do zabawy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Chodzi o to, żeby bawić się jak najlepiej, wyglądać jak najpiękniej i sięgnąć po tytuł najlepszego zespołu tegorocznego karnawału. Nasz zespół Yuma niestety nie zdobył tytułu, ale mimo wszystko warto było spróbować i doświadczyć szaleństwa przejścia przez Socadrome, no i przede wszystkim odważyć się na założenie tego przepięknego, acz skąpego stroju i przekonać się na własnej skórze, że pokazywanie pośladków na ulicy nie jest w żaden sposób przesadnie interesujące. We wszystkich paradach można brać udział właśnie jako taki oficjalny uczestnik i muszę przyznać, że wszystko jest doskonale zorganizowane, bo poza opaską umożliwiającą przejście w głównej kolumnie, której pilnują ochroniarze, dostaje się też nieograniczony dostęp do napojów, również alkoholowych, albo przede wszystkim alkoholowych, choć ja byłam chora, więc nieprzesadnie mogłam z tego skorzystać. Dodatkowo też jest posiłek, dostęp do toalet, no i oczywiście strój. Cały pakiet, w zależności przede wszystkim od stroju, może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów. Można też uczestniczyć jako boczny obserwator we własnym stroju i napojami organizowanymi we własnym zakresie. Plusem tego rozwiązania jest to, że ma się możliwość obejrzenia paradujących zespołów z ich najróżniejszymi przepięknymi strojami. Część uczestników też rozdaje elementy swojego stroju dzieciom, które obserwują parady, lub zostawia je na koniec dla osób, które przychodzą później, żeby je zebrać i wykorzystać pewnie w kolejnym roku. W środę miasto pustoszeje, tak jakby nie wydarzyło się nic. Wszyscy wyjeżdżają zregenerować siły na pobliskie plaże lub spokojniejsze wyspy. Tłumy zmęczonych masqueraders, czyli uczestników maskarady, zalegają pocztówkowo piękną plażę Maracas niedaleko stolicy, czy wyjeżdżają na dalsze, lecz piękne i piaszczyste plaże Tobago, gdzie mogą zregenerować siły i powoli przygotować się do powrotu do normalnego życia. Pomimo całego tego kolorytu, zabawa ma też swoją ciemną stronę, o której warto powiedzieć. Jako turystka nie miałam okazji osobiście przyjrzeć się temu aspektowi, więc poprosiłam o taką perspektywę lokalną mieszkankę, która przez lata pracowała z trudną młodzieżą i choć sama naprawdę kocha karnawał, to doskonale wie, jakie ryzyka i koszty niesie chęć zabawy wszystkich i wszędzie.
Drug abuse, sexual abuse, all of that is...
Nadużywanie alkoholu, narkotyków, wykorzystanie seksualne, wszystko to jest nieodłączną częścią całego przedsięwzięcia. Często, gdy obcokrajowcy przyjeżdżają i widzą ludzi tańczących, pijących i zachowujących się w ten dosyć absurdalny sposób, nie potrafią tego zinterpretować. Traktują to poważnie. Liczba rozstań, które widziałam z powodu nadużywania alkoholu i głupoty i braku przygotowania do udziału w karnawale jest ogromna. Ale najbardziej niepokoją mnie dzieci i młodzież. Aby móc uczestniczyć w karnawale, wielu młodych ludzi popełnia przestępstwa po to, by pozwolić sobie na kupowanie swoim różnym dziewczynom drogich strojów. Mówię różne dziewczyny dosłownie, ponieważ muszą ubierać te dziewczyny, a one siedzą i czekają, aż zostaną ubrane od stóp do głów na drogie imprezy. Jeśli chłopak ma nisko opłacaną pracę, nie przychodzi im do głowy, że będą zdobywać pieniądze nielegalnie. Są też osoby, które wychodzą i podrywają obcych mężczyzn lub mężczyźni podrywają młode dziewczyny i chłopców dosłownie na pudełko KFC. Był czas, kiedy mieszkaliśmy w ogromnej rezydencji z 9 sypialniami. Była finałowa noc konkursu Panorama, wszyscy pojechaliśmy na stadion, wróciliśmy do domu późno, o 4 lub 5 nad ranem. Kiedy weszłam do kuchni, zobaczyłam pudełka KFC i zaczęłam się zastanawiać, skąd się tam wzięły. Poszłam na górę, a na łóżku w naszej sypialni leżał mały chłopiec, miał około 4 lub 5 lat. Spytałam, co tu robisz? Odpowiedział, że jest tu ze swoją siostrą czy ciocią. Nasza sypialnia była podwójna, przedzielona długą łazienką. Po drugiej stronie była młoda dziewczyna z mężczyzną. W innym pokoju była jeszcze jedna młoda dama z chłopakiem. Mężczyźni zaczęli uciekać.
Włamali się do twojego domu?
Yes. And one girl had her little brother with her.
Tak. Okazało się, że chłopczyk był bratem jednej z dziewczyn. Zatrzymaliśmy obie dziewczyny i chłopca, który bardzo płakał. Dziewczyny miały maksymalnie 15-16 lat. Jednej było bardzo przykro, płakała. Druga była ładną, wyszczekaną gówniarą. Najwyraźniej to ona była prowodyrem całej tej sytuacji. Ci faceci poderwali je na mieście, kupili KFC i przywieźli do tego domu, żebyś widziała liczbę prezerwatyw, które zostawili. Ostatecznie zatrzymaliśmy je na noc. Rano z mężem zawieźliśmy je do domów. W pierwszym domu byli rodzice i bracia. Wszyscy byli zdenerwowani całą sytuacją. Kiedy poszliśmy do drugiego domu, mieliśmy problem ze znalezieniem drugiej matki, co w dużym stopniu tłumaczyło postawę i zachowanie córki. Kiedy w końcu znaleźliśmy matkę, była bardziej zirytowana niż my. Do tego stopnia, że powiedziałam jej, że jestem zmuszona zaraportować ją do opieki społecznej, co też zrobiłam. Zajmowałam się tym zawodowo, więc udało mi się coś w tej sprawie osiągnąć. Tego typu sytuacje zdarzają się dosyć często. Mam nawet kilku miejscowych przyjaciół, którym musiałam tłumaczyć, że nie mogą zostawić dzieci samych w domu. Nie można zostawić 12-latki z 5-latkiem w domu i iść na imprezę. Nawet jeśli jesteś u sąsiadów, ponieważ to właśnie oni, ci znajomi, najczęściej dopuszczają się przemocy wobec dzieci. Nie można robić takich rzeczy, są momenty, kiedy trzeba po prostu zostać w domu. Innym problemem są kobiety, które znęcają się nad swoimi partnerami. Wychodzą i robią to, na co mają ochotę, a potem wracają do domu i zaczynają się problemy. Szczególnie obecnie młode kobiety znęcają się nad swoimi partnerami.
Masz na myśli przemoc fizyczną, finansową czy zdrady?
Znęcają się finansowo, fizycznie i psychicznie. Mężczyźni coraz częściej mówią o tym głośno i pociągają do odpowiedzialności prawnej. Kolejna sprawa to pieniądze, które wydają osoby, które na to nie stać. Ludzie dosłownie zapożyczają się na karnawał, nie są w stanie zapłacić za szkołę dla swoich dzieci czy za pieluchy. W czasie karnawału jest wiele ciekawych aktywności, w których można brać udział i dobrze się bawić, nie wydając przy tym dużych pieniędzy. Jest wiele bezpłatnych wydarzeń. Ja sama zaczynam lubić takie imprezy o wiele bardziej.
Wspomniane przez Kami problemy nie dotyczą tylko okresu karnawału. Wysokie wskaźniki przestępczości, szczególnie z użyciem broni palnej, są widoczne w statystykach policyjnych przez cały rok. Ofiarą takiej przemocy padła też Kami, której przed chwilą wysłuchaliście. Na początku stycznia dotarła do mnie tragiczna informacja, że Kami wraz z córką zginęły zastrzelone z broni palnej we własnym domu. Tym, który był dla mnie oazą w trakcie karnawału i w którym bezpieczeństwa szukała córka Kami przed swoim opresyjnym mężem. Nagrywam te słowa kilka dni po pogrzebie i wciąż trudno mi uwierzyć w tę tragedię i zrozumieć motyw mordercy, którym okazał się być zięć, od którego uciekła córka Kami. Można zadać sobie pytanie, czy cena, jaką należy zapłacić za dobrą zabawę, nie jest zbyt wysoka. Pocieszające jest to, że po każdym karnawale w debacie publicznej pojawia się naprawdę żywa i krytyczna dyskusja na temat sposobu organizacji karnawału, wyzwań, jakie się z tym wiążą i koniecznych usprawnień w kolejnych latach. Jest to wciąż bardzo lokalne święto z ogromnym udziałem miejscowych. Fakt, że turyści nie stanowią większości, a ci, którzy są i tak pochodzą z innych karaibskich wysp, jest pewnie najlepszym aspektem tej imprezy. Wciąż nie znajdziecie tutaj dużych biur podróży organizujących udział przypadkowym turystom zachęconym kolorowymi folderami. Infrastruktura turystyczna na wyspie nie dominuje życia lokalnych mieszkańców. Nie znajdziecie tu wielkich resortów znanych z innych karaibskich wysp czy autokarów wożących grupy z punktu A do B. Ma to oczywiście swoje minusy, kiedy jednak jest się turystą tak jak ja, no i trzeba dużo dobrego planowania na bazie miejscowych kontaktów. Trudno mi sobie nawet wyobrazić poruszanie się po wyspie bez znajomych z samochodem, gdyż po pierwsze nie ma tam komunikacji miejskiej, a nawet taksówkę ciężko jest zamówić i można czekać na nią nawet kilka godzin. Pomimo zdecydowanie postępującej komercjalizacji tego święta i ogromnej intensywności doświadczeń, zdecydowanie polecam udział tym, którzy dobrnęli do tego momentu odcinka. Dla mnie najlepszym wskaźnikiem tego, na ile dane miejsce jest warte odwiedzenia, nie jest pytanie, czy mi się podobało, a to, czy chciałabym tam wrócić. Trinidad w okresie karnawału jest miejscem, do którego z całą pewnością będę chciała wrócić. Część doświadczeń była na tyle wyjątkowa, że mogłabym uczestniczyć w nich jeszcze raz. Poza tym, z uwagi na naprawdę dużą liczbę aktywności w krótkim czasie, nie udało mi się uczestniczyć w wydarzeniach choćby z tradycji afrokaraibskiej, konkursie Kalipso czy w finałach Panoramy. Przygotowując odcinek, próbowałam nawet znaleźć osobę, która w żaden sposób nie uczestniczy w tym święcie i jest krytyczna wobec wszystkich aktywności. Była to próba nieudana. Jest to chyba najlepsze podsumowanie największej fety na ziemi, jako karnawale na Trinidadzie mówią jej uczestnicy.
Never tell her no lie, right? All them make my day come true. Today is one of the most beautiful days in my life. You know why? I see you all. And I never thought I would do that. I run away from my work just to make a joke with you all. Happy is my life. What a beautiful life.